No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Wróciliśmy w zeszłym tygodniu z historią o Asi, co sama siebie zjadła. I wspominam o tym dlatego, że tam w tamtym odcinku, to jest historia wysłana mi jakieś 2 lata temu, prosiłem Asię, że jeżeli może gdzieś tego będzie słuchała, to żeby się odezwała i dała znać. No i napisała, więc właśnie od jej komentarza zaczniemy, bo on był pod ostatnim odcinkiem. Pewnie część z Was go widziała. Asia pisze tak. Ojcze Adamie, ojej, aż słów mi brak. Przytkało mnie, gdy zobaczyłam tytuł. Aż się popłakałam, bo gdy go zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to będzie o mnie, że to moja historia. Ojcze, dzisiaj już jestem w zupełnie innym miejscu. Gdy pisałam tę historię, to nawet nie wiedziałam, że to był tak naprawdę dopiero jej początek. Wiele się wydarzyło. Upadłam potem jeszcze głębiej, bo ciągle pragnęłam sama siebie uratować, chociaż tego nie potrafiłam. Na dnie ważyłam 43 kilo. Po napisaniu tej historii zwaliła się na mnie rzeczywistość, w której nie potrafiłam się odnaleźć. Chciałam się leczyć na własną rękę i na swoich zasadach. W międzyczasie był jeszcze toksyczny związek, przez który odcięłam się od wszystkich, ucieczka, powrót do rodziców, do przyjaciół. W końcu poszukałam pomocy i ją znalazłam. Jestem po roku terapii, teraz w kolejnej. Nauczyłam się i uczę się wiele. Polubiłam siebie, uczę się o siebie dbać, uczę się siebie kochać. Oczywiście nie zawsze jest idealnie. Wiele pracy jeszcze przede mną. Ale poszukałam pomocy. Już wiem, że nie wygram z tym wszystkim sama. Że nie poradzę sobie sama. Dziś ważę więcej, lubię siebie bardziej. Dalej studiuję, pracuję i już zaraz pójdę na swoje. Dbam o siebie i o siebie walczę, a przy tym wiem, że Bóg ciągle o mnie walczy i o mnie dba. Dba poprzez ludzi, których spotykam, mądrość, którą od nich dostaję, przez ich dobroć. Dba o mnie przez moich kochanych przyjaciół i rodzinę. Jestem w dobrym miejscu, ojcze, na swojej drodze i ciągle pnę się ku górze i wiem, że z dnia na dzień będzie lepiej. Dziękuję ojcu za słowa, za tamten piękny komentarz i za to, że ojciec przeczytał moją historię. Jak będzie ojciec w Belgii, w Antwerpii albo w Brukseli, to zapraszamy. Działam tu u ojców kapucynów w kościele w Antwerpii i chętnie tu ojca u nas ugościmy w naszym małym i pięknym kościółku. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, Asia. Kochani, taki dłuższy komentarz, bo bardzo chciałem, żebyście usłyszeli jeszcze dopowiedzenie od Asi. Asiu kochana, byłem w Belgii rok temu na rekolekcjach w Liège. Przypuszczam, że tam cię nie było, skoro to piszesz. Będę chyba znowu w Liż, za 2 albo za 3 lata mamy jakoś umówione chyba kolejne rekolekcje, więc może się kiedyś zobaczymy. Kochani, jeszcze parę innych komentarzy króciutkich do tego wstępu. Titi Kaka pisze tak. Słucham historii, robiąc załóżko dla mojego 8-miesięcznego Boba. Gdybym miała napisać własną HP, to trzeba by ją zatytułować Ta, co z niewyspania mózg straciła. Tylko jak ją napisać w takim stanie? Historie pozwalają mi przetrwać bezsenne noce i doceniam to, co mam, swoje rodzicielstwo, choć to takie trudne. Mały budzi się nam co godzinę. Proszę bardzo o modlitwę. Kochana, bardzo się modlę za ciebie. To jest naprawdę ciężkie być rodzicem z tymi niespaniami w nocy i tak dalej. Matko, ja was naprawdę podziwiam. Bardzo się za was modlę i bardzo wam, kochani, w tym błogosławię. Magdalena z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, rano czeka mnie cesarskie cięcie. Walczyliśmy o to dziecko 7 lat. Proszę o modlitwę za dobre rozwiązanie i zdrowie dla córeczki. Bardzo się boję. Macie to już było ładnych parę dni temu, w sumie tydzień temu. Mam nadzieję, że już po wszystkim, że jest wszystko dobrze. Daj znać. Błogosławię tobie i maleństwu i waszej rodzinie. Adelaide z kolei pisze tak. Jak to nie stęskniliście się? Ja się bardzo stęskniłam. Super, że jesteś ojciec. Ukochy, Asiu. Bardzo mi się spodobało słowo ukochy. Znam różne skróty, ale ukochy to jeszcze nie widziałem. Więc moi drodzy, dla was wszystkich ukochy. Uważam, że to super pozdrowienie. I ostatni komentarz, kochani, od trochę złowieszczo brzmiącego Mephisto, który pisze tak. Ojcze Adasiu, były komentarze, że twój głos sprzyja usypianiu. Ja mam odwrotnie. Gdy przysypiam, a pracuję jako kierowca ciężarówki głównie w nocy, to odpalam zaległy HP. Spokój w twoim głosie mnie pobudza. Dziękuję i pozdrawiam, Dominik. Dominiku, bardzo cię pozdrawiam. Nie mam pojęcia, jak cię może spokój pobudzać, ale okej. Jeżeli ci mogę w nocy towarzyszyć tam w tym tirze twoim, to w ogóle super. Fajnie, że możemy tak wspólnie spędzać czas. Kochani, to chyba tyle tych komentarzy na początek. Jedziemy do historii. Tym razem historii nowej, tak jak wam mówiłem, tak to przeplatam. Czasem wybieram trochę starsze, czasem nowsze. Ta przyszła naprawdę kilka dni temu, więc będzie nowa historia. To nie ma oczywiście znaczenia. Więc posłuchajcie proszę czołówki, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Mariuszu, co pod lód skoczył. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was serdecznie we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię od razu, nie ma co tracić czasu, bo chcemy przecież posłuchać historii, tym razem jak słyszeliście, historii Mariusza. Będzie długo, chociaż pominę wiele kwestii, by poskracać tę potłuczoną historię. Ojcze, jak uznasz, że warto coś pominąć, to pomijaj. Ta historia, kochani, tu przepraszam, mój taki lekki wtręt, miała tytuł u Mariusza o Mariuszu, co trzy razy się narodził. Trochę ją zmieniłem, jak zauważyliście, ale zobaczycie, że właśnie chodzi o te narodziny kilka razy. Bardzo ciekawa, piękna historia. Jedziemy. Pierwszych narodzin nie pamiętam, ale wiem, że były. Świadczy o tym opaska z moim imieniem i datą narodzin, która się znalazła na mojej rączce zaraz po urodzeniu. Dziś założyłbym ją może na dwa palce. Od lat młodości życie hartowało mnie i doświadczało. Wspomnień nie mam zbyt dużo, a te, które mam, związane są z wszechobecnym alkoholem, krwią, krzykami, śladami od uderzeń kablem na moim ciele, czy zakrwawioną, chociaż uśmiechniętą kobietą, która mnie kochała i otaczała opieką, od której dostawałem wiele miłości i troski, chociaż sama od męża dostawała tylko cierpienie. W domu wszystkiego brakowało. No dobra, może prawie wszystkiego, bo alkohol, na alkohol i na hazard ojca, no to zawsze było, jakżeż nie. Jak nie było, no to od czego są banki? Nieliczne zdjęcia z młodości świadczą o tym, że byłem uśmiechnięty. Na tych rodzinnych widać radosną, może nawet zgraną rodzinę. Z drugiej strony, w trakcie awantur nikt przecież zdjęć nie robi. Gdy wracając z libacji w środku nocy, awanturujący się ojciec szarpał mamie kierownicę i samochód skierował się prosto na drzewo, refleks mamy sprawił, że auto tylko się otarło o to drzewo, lądując w głębokim rowie. No to z tego zdarzenia zdjęć nie mam, ale są za to wspomnienia. Tylko nie taka dygresja, bo jak tego przeczytałem, ten akapit bardzo mnie ta historia od razu poruszyła. Zobaczcie, to jest bardzo ładnie napisane. W trakcie awantur nikt zdjęć nie robi, nie? Koni, czasem możemy patrzeć na życie ludzi, tak sobie myślimy, Boże, moje życie jest takie beznadziejne, a inni mają takie super. Uwaga, kochani. Bo my bardzo często znamy zdjęcia tylko, no właśnie, nie z awantur. Nikt nie robi zdjęć w awanturach. Jak patrzycie na życie innych ludzi, na, nie wiem, Instagrama, albo nawet na swoich znajomych, tak, i myślicie sobie, o, ci to mają spokojne życie. Kochani, nie. Zdjęć w trakcie awantur nikt nie robi. Ważna myśl. Jedziemy dalej z historią. Sąsiedzi czy rodzina uważała nas za taką, wiecie, normalną, kochającą się rodzinę. Z zewnątrz tak to mogło wyglądać. Ja radosny i uśmiechnięty, mimo wszystko tłumiący emocje i uczucia. Ta nauka grania i udawania emocji, udawania śmiechu dawała mi spokój od pytań, czy z tobą wszystko w porządku. Jakbym to ja miał być powodem tego stanu. Udawanie i ukrywanie emocji w rozwoju psychicznym dziecka nie pomagają, wręcz przeciwnie. Zaburzenia lękowe, nadwrażliwość, impulsywność, tłumienie emocji, uczuć, trudności w nawiązywaniu relacji, zaufania. To się wszystko odbija piętnem do dziś. Początek gimnazjum był dość burzliwy. Nowe środowisko, nowi nauczyciele, okres buntu nie ułatwiały radzenia sobie z codziennością. Ale początek gimnazjum to też imprezy, alkohol, co oczywiście jest paradoksem, mieć przez niego piekło w domu i pchać się w jego objęcia. To też były czasy pierwszej miłości, no i harcerstwo, które dało mi przynależność do grupy, wsparcie i jakiś tam oddech. Gdzieś w połowie gimnazjum wszystko wywróciło się do góry nogami. Ucieczka z domu, no bo jak inaczej nazwać sytuację, w której ojciec każe się wynosić, bo inaczej wysadzi dom i nas w powietrze. Często nam groził. Tym razem zadzwonił nawet do naszej rodziny, która mało o naszych sekretach wiedziała i im też powiedział, co zrobi. Był bardzo zdeterminowany, kto wie, może by to zrobił. Tym jednak razem, rzeczywiście spakowaliśmy rzeczy i w jeden poranek, gdy on wyszedł do pracy, zgodnie z groźbą opuściliśmy dom, odcinając się od wszystkich znajomych. Nowe życie u dziadków po części było spokojniejsze. Dla 5 osób ściśniętych na 40 metrach kwadratowych w 2 pokojach, pod ciągłymi groźbami i próbami wyważenia drzwi przez ojca. Z jednej strony zmniejszało to część problemów, z drugiej dodawało oczywiście zupełnie nowych. Ten sam rok przyniósł też chorobę, a w konsekwencji śmierć babci, ja to mocno przeżyłem. Przyniósł utratę pierwszej poważnej, wtedy jedynej i ostatniej miłosnej relacji, utratę całego środowiska, w którym się wychowałem, stres, jeszcze więcej stresu i lęku. Jak na osobę bez poczucia własnej wartości, bez umiejętności radzenia sobie z emocjami, to dużo. No i to się musiało w końcu jakoś skończyć, nie? Morsowanie jest w modzie. Ponad 15 lat temu mało kto o nim słyszał. Skok z końca długiego mola nocą w środku zimy do lodowatej morskiej wody dla człowieka nieumiejącego pływać wydawało się być dobrym pomysłem na zakończenie problemów doświadczanych na tym świecie. Sam do końca nie wiem, jak zimą w lodowatej morskiej wodzie bez gruntu udało mi się przetrwać. Jak udało się doczepić do grubego filaru mola i zmarzniętymi rękami utrzymać się na powierzchni. Fale wyjątkowo nie były mocne, ale woda okropnie zimna. Hipotermia sprawiła, że mało pamiętam. Z czasem woda stawała się cieplejsza, a przebywanie w niej bardziej błogie i przyjemne. To się nazywa umieranie. Tu oswojony z myślą, że ja jednak chyba nie chcę umrzeć, narodziłem się drugi raz. Strażacy wyciągnęli mnie na brzeg. Potem już tylko karetka, szpital, pytania, leki, kolejne pytania, wizyty, na które nie miałem ochoty, kolejne leki, kolejna karetka, kolejny szpital, nieco inny, cichszy, dużo spokojniejszy, bez gwaru, ale z kratami w oknach. W nim spędziłem 2 tygodnie. Tu dostałem wsparcie i leki, które mnie uspokoiły, jak to mówili, wyrównały. Tu dowiedziałem się dużo o tym, czego doświadczam, dlaczego to zrobiłem, jak radzić sobie z emocjami i gdzie szukać pomocy. Czy to sprawiło, że moje życie wróciło na normalne tory i nadrobiłem całe lata emocjonalnego takiego rollercoastera młodości? Nie, 2 tygodnie to oczywiście za mało. Ale dostałem narzędzia, możliwości szczerych rozmów z psychiatrami, innymi osobami w podobnych stanach do mojego. Tam po raz pierwszy otworzyłem swoje wnętrze dla innych. Skoro i tak już miałem nie żyć, no to co za różnica, kto co o mnie pomyśli. Tu udało mi się usypać fundamenty, by jakoś zacząć porządkować swoje życie emocjonalne i te wszystkie doświadczenia, których doznałem. To był czas, o którym mogę powiedzieć, że choć nie umarłem, to narodziłem się drugi raz. Dużo wsparcia dało mi harcerstwo wtedy. Pozwoliło zapomnieć, wrócić do życia. Sporo osób wiedziało, nikt nie oceniał. Dużo wsparcia. Harcerstwo pozwoliło mi odskoczyć, wyłączyć się, wejść w inny świat. Świat ciekawy, intrygujący, z różnymi zasadami, które budowały mnie na nowo i pozwalały poznać świat z tej dobrej strony. Posiadanie pasji w takich chwilach i momentach jest cenne i bardzo ważne. Gdzie w tym wszystkim był Bóg? Zapytacie. No gdzieś był. Gdzieś obok, czasem bliżej, czasem dalej. Czasem go dopuszczałem, a czasem odrzucałem jak najdalej. No bo jak wierzyć w Boga, kiedy spotyka cię tyle krzywdy i cierpienia? Czasem przeklinałem i błagałem, by mi to życie odebrał. A czasem jak wtedy błagałem, by dał mi jeszcze jedną szansę. Są ludzie, bez których nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Może w ogóle by mnie tu nie było, może byłaby kolejna próba, może kolejny skok. Tym razem już lepiej zaplanowany i skuteczny. Dziękuję im, tym wszystkim ludziom za wkład w to, żebym się stał lepszą, świadomą i w ogóle wierzącą osobą. Mój ojciec, taki w cudzysłowie, nie żyje już 2 lata. Od wyprowadzki, nie licząc prób wyważeń drzwi, nie miałem z nim kontaktu. Jak nie trudno się domyślić, zabiły go następstwa alkoholu. Nie wytrzymała jego wątroba. Powrót do rodzinnego domu nie był łatwy. Odżyły wspomnienia, sytuacje, emocje, ale chyba musiałem przez to przejść, oswoić się, przetrawić. To pozwoliło mi ostatecznie zamknąć pewien rozdział, rozprawić się z nim, pogodzić, zaakceptować i podsumować, czyli w sumie narodzić się na nowo. Bo tu się 3 raz narodziłem, jako osoba świadoma tego, co mnie spotkało. Umiejąca wyrażać swoje emocje, pracować nad nimi, potrafiąca kochać i zaufać. Nie żałuję, że żyję, cieszę się tym. Czasem nie jest łatwo oczywiście. Czerpię z każdego dnia jak najwięcej, staram się cieszyć nim. Każdy dzień to nadal ciężka praca nad sobą, nad swoimi emocjami. Mam już narzędzia, mam wsparcie. Spotykałem, nadal spotykam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają, którzy mnie uczą budować relacje, uczą mnie emocji i tak dalej. Każdy ma swój krzyż. Mój był ciężki, czasem mnie bardzo przygniatał, nieomal mnie w sumie zabił. Ale wiem, teraz wiem, że nie nosiłem go sam. Pomagali mi bliscy, mama, Bóg. To ode mnie zależy, jak mocno mi pomogą, jak blisko i czy w ogóle ich dopuszczę. Mam u boku wspaniałą, kochającą, pełną wiary, dobra i miłości narzeczoną. Kocham i jestem kochany. Rozumiem i jestem rozumiany. Otrzymuję dużo wsparcia i miłości. Ona również nie miała łatwo w życiu, sporo doświadczyła. Pewnie dzięki temu się dobrze rozumiemy. Chodzi na terapię, pracuje nad sobą. Dzięki niej poznałem określenie DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Dzięki temu jeszcze lepiej siebie zrozumiałem, dowiedziałem się, nad czym pracować i skąd się wzięły niektóre zachowania i cechy. Nie była to łatwa droga, ale droga, którą musiałem przejść, bym stał się osobą, jaką jestem. Nie żałuję tej drogi, a nawet w sumie ją doceniam. Dzięki niej jestem silniejszy, mocniejszy. Teraz jako ponad 30-letni mężczyzna doceniam i w pewnym sensie nawet dziękuję, że doświadczyłem tyle cierpienia, głodu, lęku, przemocy i strachu o własne i bliskich życie. Dzięki temu wiem, czego nie robić innym. Wiem, do czego może doprowadzić alkohol i brak miłości. Alkohol, choć wtedy go nie piłem, zabrał mi lwią część dzieciństwa, lat beztroski, radości i błogości. Sam też nie umiałem się potem obchodzić z alkoholem i powielałem te same schematy. Zrezygnowałem więc z alkoholu zupełnie. Nie piję już ponad 10 lat. Wiem, że to między innymi alkohol sprawił, że życie mojej rodziny tak wyglądało. Łatwiej mi nie pić w ogóle niż pić mało. Dla mnie ta droga jest najlepsza, szczególnie kiedy się nie zna granicy między mało a za dużo. Wiem, to jest jeszcze długa droga przede mną. Długa droga, abym stał się prawdziwym mężczyzną, by w pełni świadomie stać się ojcem. Na razie bliżej mi do decyzji, że tak, mogę być mężem, że potrafię i chcę nim być, że nie skrzywdzę. Strach przed powielaniem schematów, przekazaniem ich dzieci jest ogromny, czasem w sumie paraliżujący. Ojcze, twoja praca sprawiła, że lepiej rozumiem miłość Boga, że chcę o niej słuchać, że mocniej się na nią otwieram, że chcę być bliżej Boga. Nie Kościoła jako budynku, bo do niego zaufania nie mam, ale do Boga i Kościoła jako społeczności. Dziękuję z całego serca, Ojcze, tobie i wszystkim, których spotkałem na swojej drodze, nawet tym, od których otrzymałem głównie cierpienie. Z wyrazami szacunku, Mariusz. Mariuszu, kochany, bardzo, bardzo dziękuję za twoją historię. Bardzo ważną historię. Kochani, w tej historii, ja wiem, nie oszukujmy się, kochani, to już jest tam prawie setna, no jeszcze nie, ale prawie setna historia. Ja wiem, że w kółko powtarzają się podobne dramaty, tak, kochani? Jesteśmy z podobnych rodzin, oczywiście spotykają nas różne rzeczy, to jasne. Ilość cierpień jest duża, ale też nie jest nieskończona, nie? A zobaczcie, w każdej historii oczywiście zawsze są jakieś inne elementy, są zawsze jakieś inne momenty. Tutaj są dwie rzeczy bardzo ważne, o których pisze Mariusz. Pierwsza jest taka, i myślę, że to jest naprawdę ważna rzecz. Zobaczcie, trzecie narodziny Mariusza dokonały się wtedy, one mi się najbardziej podobają. Broń Boże, nie neguję tych dwóch poprzednich. Ale trzecie dokonały się wtedy, kiedy Mariusz zrozumiał, kim jest ze swoją historią. Jest bardzo piękne zdanie. Nie to, że odrzucił, tak? Nie odrzucił to, co się stało. Nie to, że zostawił to po prostu za sobą. Tu się narodziłem trzeci raz, teraz cytuję Mariusza, jako osoba świadoma tego, co mnie spotkało. To jestem ja. I dla mnie to w życiu też była bardzo wyzwalająca rzecz, kiedy po różnych tych moich złych historiach, które no, znacie z mojej przeszłości, w pewnym momencie, bo ja oczywiście przez lata uciekałem przed tym, w takim sensie myślałem, że zmiana polega na tym, że jakby odetnę się od tego, tak, że jakby, nie wiem, to odejdzie w niepamięć, że jakoś to, nie wiem, no, skasuję to jakoś, tak, że skoro Bóg mi to wybaczył, to ja to skasuję. Ale jakoś ciągle tak nie było. I odrodzenie dokonało się wtedy, kiedy zrozumiałem, że to jestem ja. To jestem ja z tą historią. Tak, to jest historia, którą część ludzi odrzuci, zawsze będzie odrzucać, zawsze będę, nie wiem, potępiany czy źle traktowany. Nie szkodzi. To jestem ja i moja historia. I to, co pisze to Mariusz, tu się narodziłem trzeci raz jako osoba świadoma tego, co mnie spotkało, to jest właśnie to. Konie, wiem, że my czasem chcemy oczywiście od różnych doświadczeń uciec, dlatego że one są po prostu straszne, że one są ciężkie. Nie, ucieczka donikąd nie prowadzi. Musimy siebie przyjąć ze swoją historią. To jest bardzo piękne, co tutaj napisał Mariusz. To jest bardzo ważna rzecz. Nie ucieczka, tylko przyjęcie. Tak, to wymaga czasem wielu lat, jakby pracy nad tym, nie? Wielu lat takiego zmagania się ze sobą, takiego krok po kroku przyjmowania i kochania siebie. Bardzo ważne określenie. Druga rzecz, ona się tu przewija w dwóch wątkach, czyli w takim momencie pewnej rezygnacji, bo inaczej się nie da. Zobaczcie, w pewnym momencie ta rodzina od tego ojca, nie, od tego oprawcy, bo tak go trzeba wtedy za życia nazwać, uciekła po prostu. I kochani, to trzeba robić. Takie czasem te zdania, że no ale przecież, nie wiem, to jest mój mąż, to muszę przy nim trwać. Nie. Nie wolno ci pozwolić, żeby ktoś niszczył ciebie, twoje dzieci i tak dalej. Tak, ty masz trwać przy nim sercem, w sensie miłością, czyli modlitwą, żeby on się odmienił. Ale to nie znaczy, że masz pozwalać się krzywdzić. Tutaj ta rodzina uciekła i bardzo dobrze, że uciekła. Zobaczcie, podobnie też Mariusz postępuje teraz z alkoholem. To jest bardzo ciekawe podejście jego, nie? Tak się mówi, wszystko jest dla ludzi. To prawda, ale jak Mariusz mówi, kiedy wiesz, że u ciebie różnica między mało a za dużo nie jest jasna, to odstawił go całkowicie. To jest piękne, to jest to, co mówi Pan Jezus. Kiedy mówi, jeżeli coś ci jest powodem do grzechu, na przykład ręka, to ją utnij, nie? I mam nadzieję, że rozumiecie, że nie chodzi oczywiście o ucinanie kończyn. Tylko właśnie o to chodzi. Czasem trzeba sobie powiedzieć, tak, to jest dla ludzi, ale nie dla mnie, bo ja sobie z tym nie radzę. To jest bardzo mądra rzecz, Mariuszu, bardzo mądra rzecz, którą zrobiłeś. Kochani, piękna to jest historia. Bardzo taka dojrzała historia. Mariusz, masz 30 parę lat. Jak sam mówisz, dużo jeszcze przed tobą, to jasne, ale Mariusz, dojrzałeś bardzo, bardzo. To jest bardzo piękna historia dojrzałego, dojrzewającego mężczyzny. Myślę, że Mariusz, jeżeli będziesz nadal taką drogę wykonywał, będziesz świetnym mężem, świetnym ojcem. Bardzo ci tego życzę. Bardzo tego życzę twojej narzeczonej. Mam nadzieję, że niedługo żonie. To jest niedawna historia, więc raczej jeszcze chyba małżeństwem nie jesteście. Więc bardzo wam tego życzę. Kochani, tak. Historie bywają trudne i każda nasza historia jest trudna. Czasem trzeba umieć mówić radykalne nie i radykalne odejście. To jest bardzo ważne. I nie negować siebie, nie negować swojej historii. Mariuszu, dlatego dziękuję ci za tę historię i za to, że do mnie napisałeś. Modlę się za ciebie, za twoją rodzinę, o twoją przyszłość. Pan Bóg jest z tobą, Mariusz. Pamiętaj o tym. Kochani, tyle na dzisiaj, tyle w tej naszej historii kolejnej potłuczonej. Oczywiście usłyszymy się pewnie za tydzień w następnych historiach. Jak to było w tym komentarzu? Ukochy dla was wszystkich. I moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo. Wszystkiego dobrego z Bogiem.